Karol Szmyk na mnie patrzy, nie powiem punktualnie. Nie, jest 8.42, nietypowy przegląd prasy, panie i panowie, bo ten Człuchów nas zachwyca do wielu rzeczy. Przede mną najnowszy numer Merkuriusza Człuchowskiego, kwartalnik Klubu Przyjaciół Muzeum. Panie i panowie, jeżeli będziecie na zamku w Człuchowie, w muzeum, którym dowodzi pani Krzysztofa Monikowska, to bogato zaopatrzona księgarenka. W numerze między innymi powiat Człuchowski 1919 roku. Słowo od redaktora, natomiast tekst pana Mariana Frydy, rok 1919, czas nadziei i rozczarowań Polaków zamieszkałych w powiecie czuchowskim. Incipit. Pierwsza wojna światowa dobiegała końca. Wprawdzie działania wojenne rozgrywały się gdzieś daleko na zachodzie lub wschodzie, ale prawie wszystkich rodzinach opłakiwano poległych synów i braci na różnych frontach wielkiej wojny. Prawie codziennie listonosze, zwani tutaj briefkami, przynosili urzędowe pisma informujące, że ktoś poległ za cesarza i ojczyznę. Natomiast 11 listopada 1918 roku, cytuję ten artykuł, podpisano zostało zawieszenie broni na froncie zachodnim. Formalnie zakończyła się pierwsza wojna światowa. 24 listopada w Komarzynach na Wiecu Ludności Parafii utworzona została parafialna Rada Ludowa, na której czele stanął miejscowy proboszcz, ksiądz Alfons Schulz, którego wybrano delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy, jaki zebrał się w Poznaniu w dniach 3 do 5 grudnia 1918 roku. 1 grudnia podobne zebrania odbyły się w Brzeźnie Szlacheckim i Boryszkowach. I ten artykuł otwiera najnowszy numer kwartalnika Klubu Przyjaciół Muzeum Merkuriusz Człuchowski. Teraz przenosimy się na stronę 29. Panie i panowie, kartkuję, żeby nie było, że redakcja w drodze wnet oszukuje. I tam niezwykły tekst. Okazuje się, że osoby, które współpracują z Merkuriuszem Człuchowskim, podróżują po Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie. Niezwykły tekst, który połknąłem w ciągu kilku minut. Wszystko tu zaskakuje, wszystko jedno jest niezmienne. Ludzka życzliwość. I czytamy. Nursultan Nazarbajew, prezydent, ojciec narodu, dba o swoich wyborców. Zrównał ziemią starą Akmołę i na środku stepu wybudował nowoczesne miasto. W 1994 roku przeniósł tu stolicę Kazachstanu. W 1998 roku miasto zyskało nową nazwę. Teraz nazywa się Astana. Na tle innych postradzieckich stolic Astana wygląda jak importowana z innego świata. Trudno ją porównać do jakiejkolwiek europejskiego miasta. Bardziej przypomina nowojorskie Wall Street. Dziwne to pośród tych stepów wygląda, ale w sumie kto z nas nie chciałby mieszkać w takiej Ameryce? Pani Hani, podróżniczki, niezwykły tekst. Wszystko tu zaskakuje, tylko jedno jest niezmienne. Ludzka życzliwość o Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgistanie. A to przeczytacie, turyści i podróżnicy, którzy trafią do Człuchowa. I jeszcze jedna smakowita cytata, jak mawiali pradawni. Teraz, panie i panowie, strona numer 61. Pani Teresa Bagińska, wspomnienie o ludzkim doktorze Józefie Wojtasiku. Kartkujemy. 61 strona, 59 jest. Wspomnienie o ludzkim doktorze Józefie Wojtasiku. Gdy Radio Wnet wraca do źródeł, no to często wspominamy podczas rozmów z osobami, które goszczą w poranku Wnet, o ludziach niezwykłych i bez wątpienia takim ludzkim doktorem był pan Józef Wojtasik. 25 kwietnia 2018 roku wielu Człuchowian zmroziła wiadomość o śmierci znanego lekarza Józefa Wojtasika. Przecież poprzedniego dnia przyjmował pacjentów, a z niektórymi był umówiony na dzień następny. Zanim to się stało, w internecie ktoś napisał: nie znam drugiego takiego lekarza, ani tak dobrego człowieka. Obyś, doktorze, cieszył się długo dobrym zdrowiem, bo zawsze będziesz potrzebny naszym wnukom. Niestety to życzenie nie spełniło się, zmarł w wieku 81 lat. Wspomnienie o ludzkim doktorze Józefie Wojtasiku w Merkuriuszu Człuchowskim, kwartalnik Klubu Przyjaciół Muzeum. Ostatni, najnowszy, jeszcze ciepły numer. Ci wszyscy, którzy pojawią się w Muzeum Regionalnym w Człuchowie i będą chcieli wejść na tą niezwykłą wieżę widokową, liczącą 46 metrów, powinni zahaczyć obowiązkowo o muzealną księgarenkę. Panie i panowie, Radio Wnet, wracamy do źródeł, no i za chwilę ostatni akord, ale zanim to nastąpi, no powracamy do tych niezwykłych nagrań formacji Chorytnica, to z krążka Krew Bohaterów.
kontynuujemy nasz przegląd prasy. Zaczniemy, Janie, od informacji.
Tak, o informacji a propos deficytów wody. Otóż 17 krajów zagrożonych jest deficytem. Od Indii przez Bliski Wschód po Afrykę Północną. Rolnictwo, przemysł i miasta zużywają 80% dostępnych źródeł słodkiej wody co roku. Tak wynika z danych WRI zgromadzonych w WRI's Aqueduct Water Risk Atlas. Oznacza to, że wstępnie wystąpienie poważniejszej suszy, której w związku ze zmianami klimatycznymi nie można wykluczyć, może doprowadzić do tragicznych skutków. Problemy w dostępie do wody to największy kryzys, o którym nikt nie mówi, podkreśla stojący na czele WRI dr Andrew Steer. Jego konsekwencje to problemy w dostępie do żywności, konflikty i migracje, dodaje. Najbardziej narażone na deficyty wody są kraje położone na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Deficyty wody mogą doprowadzić na tym obszarze do spadku PKB nawet o 14% do 2050 roku. Tak wynika z szacunków Banku Światowego.
Przenosimy się w takim razie do Polski, czy raczej do Unii Europejskiej, gdzie Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Obawia się ona, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich. Proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen miałoby wpływ na kilka strategicznie istotnych rynków energii. Komisja zbada, czy planowane przejęcie doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji oraz wyższych cen lub mniejszego wyboru paliw i produktów pokrewnych dla klientów biznesowych i konsumentów końcowych w Polsce i innych państwach członkowskich. Tak nas poinformowała w środę unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager.
Teraz przenosimy się na drugą stronę globu, gdyż na dzikiej plaży w regionie Auckland w Nowej Zelandii odnaleziono 19 paczek z kokainą o czarnorynkowej wartości około 2 milionów dolarów. W środę wieczorem spacerowicze poinformowali policję, że na Bethel's Beach na zachodzie Auckland morze wyrzuciło na brzeg tajemnicze paczki z nadrukowanymi symbolami. Przeprowadzone przez funkcjonariusze testy potwierdziły, że opakowania zawierały kokainę. Zdaniem Jose Sousa Santosa z Uniwersytetu Massey w Nowej Zelandii narkotyki pochodzą prawdopodobnie z Peru lub Kolumbii, gdzie kosztowały około 7,5 tysiąca dolarów za kilogram. W Nowej Zelandii kilogram kokainy na czarnym rynku kosztuje około 250 tysięcy dolarów.
Znowu wracam do Unii Europejskiej. Nierówności społeczne. Polska to najmniej egalitarny kraj w Unii Europejskiej. Na 10% najlepiej zarabiających Polaków przypada 40% dochodu narodowego. Jak się okazuje, w żadnym innym kraju Unii Europejskiej ten wskaźnik nierówności dochodowych nie jest wyższy. Takie wyliczenia przedstawił w nowym artykule Thomas Blanchett i Lucas Chancel i Amory Gettin, badacze z Laboratorium Nierówności w Świecie, ośrodka naukowego utworzonego m.in. przez Tomasz Pikitiego. Na tę publikację uwagę zwrócił na Twitterze doktor habilitowany Michał Brzeziński z Uniwersytetu Warszawskiego.
A teraz kolejna informacja ze świata ekologii. Trzęsienie ziemi o sile 6 stopni w skali Richtera nawiedziło północno-wschodnie wybrzeże Tajwanu, podało tamtejsze biuro meteorologiczne. W wyniku wstrząsów 2000 budynków na wyspie zostało odciętych od prądu. Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na głębokości zaledwie 22 kilometrów. Na razie nie ma dokładnych informacji o poszkodowanych i zniszczeniach. Wiadomo jedynie, że wstrząsy doprowadziły do lokalnych przerw w dostawie prądu i zmusiło regionalne linie kolejowe do zawieszenia połączeń w północnej części Tajwanu.
I jeszcze informacja praktycznie z ostatniej chwili. Ciało dzielnicowego w zatopionym radiowozie. Rozwikłano sprawę sprzed 25 lat. Chodzi o tak naprawdę policjantów z łódzkiego Archiwum X, którzy rozwikłali sprawę zabójstwa dzielnicowego z 1994 roku, który to pełnił służbę w ówczesnym województwie sieradzkim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, funkcjonariuszom udało się zatrzymać podejrzanego o zabicie policjanta. Zatrzymany, jak tutaj tłumaczy policja, zatrzymany to 44-letni dziś mężczyzna, który usłyszał już zarzut zabójstwa. Janusz K., bo o nim mowa, został zatrzymany, gdy wracał do kraju z Niemiec, gdzie od lat pracował. Był całkowicie zaskoczony. W sieradzkiej prokuraturze usłyszał zarzuty. Wcześniej policjanci z Archiwum X przepracowali ponad 20 tomów śledztwa, które zostało umorzone w 96 roku. No i cieszymy się, że sprawa, chociaż po tak długim czasie, ale dobiegła końca i szczęśliwie się zakończyła.
Jak najbardziej. A teraz wracamy do tego pięknego regionu, z którego nadajemy i informacja o porcie gdańskim. Otóż Port Gdański wybrał firmę, która będzie mu doradzać w czasie realizacji projektu portu centralnego. Ta ogromna, wielomiliardowa inwestycja ma się rozpocząć w najbliższych latach i umieścić Gdańsk w czołówce europejskich portów miejskich. W 2019 roku w porcie Gdańsk upływać będzie z jednej strony 2019 rok w porcie Gdańsk upływać będzie z jednej strony pod znakiem kolejnych rekordów przeładunków, z drugiej to czas intensywnej pracy nad flagowym projektem infrastrukturalnym. W środę zarząd Portu Gdańsk podpisał umowę z firmą do spraw w konsultingu, która będzie doradzać w sprawie realizacji projektu portu centralnego.